Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Zapraszam do audycji Ludzie i Pieniądze, a razem z nami są dzisiaj Tomasz Limon, pracodawcy Pomorza, oraz Łukasz Olechnowicz, prezes Infopuls Poland. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panowie, zaczynamy od bardzo ważnej kwestii. Płaca minimalna, nie ma kompromisu. Część związków zawodowych chciałaby, aby w przyszłym roku 3100 zł wynosił wskaźnik, ta minimalna płaca dopuszczalna w naszym kraju. Przypomnijmy, w tym roku jest to 2600 i rząd, i tutaj jest zrozumienie ze strony Solidarności, podwyżka do 2800, czyli dość znaczna, ale i tak mniejsza niż chciałyby inne związki, między innymi OPZZ. A pytanie praktyczne, bo my przyzwyczailiśmy się, że te płace w ostatnich latach bardzo mocno rosły. Czy płaca minimalna w naszej gospodarce ma duże znaczenie? Tomasz Limon, z punktu widzenia pracodawców, jak to dzisiaj wygląda?
Powiem tak. Zaczynając może od pierwszego wątku, o którym pan powiedział. Rzeczywiście, dzisiaj będzie rozstrzygnięcie na Radzie Dialogu Społecznego, jak ta płaca minimalna będzie wyglądała w przyszłym roku. Tutaj wszystko wskazuje na to, że zarówno związki zawodowe, strona rządowa i przedsiębiorcy nie doszli do porozumienia. W naszym odczuciu, odczuciu przedsiębiorców, pracodawców Pomorza, jak również Konfederacji Lewiatan, płaca minimalna powinna wzrastać w oparciu o rozwój gospodarczy, o to, jak, w jakim tempie ta gospodarka podąża. Są takie propozycje, aby ta płaca minimalna opierała się o jakimś procencie średniej krajowej. W Polsce...
No przepraszam, jest takie dążenie części związkowców, żeby to był mniej więcej połowa średniego wynagrodzenia, prawda? 50% jako taki pewien wzorzec.
Dokładnie tak. I to ma jakieś tutaj ramy. I to wygląda dobrze. No w tej chwili propozycja rządu 2800 zł jako płaca minimalna, biorąc pod uwagę okres spowolnienia gospodarczego, być może to może spowodować różne ruchy w przedsiębiorstwach, poczynając od zwolnień grupowych z końcem tego roku lub początkiem przyszłego roku. To się okaże. W tej chwili jest spowolnienie. Wszystko na to wskazuje, że jesienią, a być może już to się rozpoczęło, tak? Bo ostatnie dane o tym wskazują, rozpoczyna się kolejna faza wzrost zachorowań. Wchodzimy w kolejną część tej pandemii i być może ta sytuacja, wzrost może spowodować zwolnienia. Oczywiście wszystko zależy od sytuacji, jak będzie wyglądała sytuacja rynkowa, na ile tarcze finansowe, tarcze antykryzysowe wspomogą biznes.
No i tu przepraszam, też znaczenie ma, o jakiej branży rozmawiamy. I to tu może pytanie do Łukasza Olechnowicza. Panie prezesie, czy w branżach nowoczesnych technologii płaca minimalna, ten wskaźnik ustalany między pracodawcami, związkowcami a rządem, czy ona ma jakiekolwiek wrażenie? Można odnieść takie, można mieć takie przekonanie, że tam zarobki są tak wysokie, że to, ile wynosi płaca minimalna, nie ma najmniejszego znaczenia dla branży IT, czy branży automatyki, czy nowoczesnych technologii w ogóle.
I w dużej mierze tak jest. Jeśli chodzi o branżę nowych technologii, to po pierwsze rzeczywiście zarobki są co do zasady wyższe. Oczywiście mówimy o tych stanowiskach bardziej specjalistycznych, ale to się też przekłada na stanowiska bardziej ogólne, administracyjne. Więc mnie osobiście, czy firmy, którą zarządzam, podniesienie płacy minimalnej nawet dwukrotnie nie spowodowałoby to żadnej różnicy w obecnej sytuacji.
A przepraszam, a ja mam takie pytanie szczegółowe, ale panie Łukaszu, przepraszam, a czy to, że rośnie, bo w ostatnich latach ta płaca minimalna wyraźnie rośnie, to są 300 zł, tutaj będzie najprawdopodobniej 200 zł. Czy takie komunikaty, że rośnie ta płaca minimalna, one powodują pewną presję płacową ze strony tych no, lepiej uposażonych pracowników w waszej branży?
Do tego chciałem się odnieść. Znaczy nie, w naszej branży raczej nie jest to zauważalne. Też pamiętajmy o tym, że większość firm w branży nowych technologii IT jest jednak ulokowana w większych miastach. Jeśli mówimy o płacy minimalnej, to płaca minimalna jest dużo bardziej istotna dla terenów biedniejszych niż duże miasta, w których na przykład nasza firma jest ulokowana. Więc jeśli zastanawiać się w ogóle nad zasadnością płacy minimalnej, to ile jestem przeciwnikiem wszelkich odgórnych regulacji, to tutaj dopóki nie wypracujemy sobie wzajemnego zaufania pomiędzy przedsiębiorcami, pracodawcami, związkami zawodowymi, a myślę, że jeszcze długa droga tutaj przed nami, no to rzeczywiście sama instytucja płacy minimalnej dla terenów biedniejszych i jakby branż też mniej płatnych jest jak najbardziej uzasadniona. Natomiast pamiętajmy o tym, że ta liczba branż się coraz bardziej zmniejsza, bo nawet jak rozmawiam z przyjaciółmi, którzy rozwijają spółki w branży budowlanej, transportowej, gdzie x lat temu ta płaca minimalna też miała znaczenie, to teraz jest problem ze znalezieniem pracowników nawet za średnią krajową czy powyżej średniej krajowej. Więc rzeczywiście zmierzamy ku dobremu kierunkowi, że jakby ta płaca minimalna staje się coraz mniej istotna. Natomiast nawet my rozmawiamy o tym na antenie Radia Gdańsk, gdzie prawdopodobnie Gdańska dotyczy to w dużo mniejszym stopniu. Więc musimy pamiętać, że jest to jakiś dodatek dla osób, które rzeczywiście mieszkają na terenach biedniejszych, ale również przedsiębiorcy na tych terenach mają trudniej. O tym również musimy pamiętać. Natomiast jeśli mowa w tym momencie o podniesieniu płacy minimalnej, to ja zawsze staram się znaleźć jakąś logikę w działaniu. I nie widzę logiki w działaniu, w podnoszeniu płacy minimalnej w momencie, w którym rząd rozdaje miliardy złotych na wsparcie dla przedsiębiorców po to, żeby chwilę później im to zabrać. I pamiętajmy też o tym, że z punktu widzenia rządu podniesienie płacy minimalnej jest jak najbardziej korzystne w tym momencie, pod warunkiem
rosną
oczywiście,
podatki,
że nie spadnie zatrudnienie.
ZUS, dokładnie.
Rosną podatki, rośnie ZUS, ale rośnie też inflacja. A w momencie, kiedy rośnie inflacja, wzrastają również podatki z innych źródeł. Dlatego,
pierwszym symbolem nadchodzącej inflacji jest wzrost wpływów z VAT i to już wiadomo od dawna. Ale ja przepraszam, teraz może Tomasz Limon, bo tutaj bardzo ważny wątek Łukasz Olechnowicz poruszył, że to jakby rozkład tych obciążeń związanych z płacą minimalną jest bardzo nierównomierny. Rzeczywiście w Trójmieście, w dużych miastach tego tak nie zauważamy, nie ma to takiego znaczenia. Natomiast wy jako pracodawcy Pomorza macie kontakty także z tymi firmami w powiatach, w gminach. W jakich branżach ta rosnąca płaca minimalna może być dla przedsiębiorców jakimś kłopotem?
Więc zgodzę się z moim przedmówcą, że rozłożenie tej płacy minimalnej w regionie jest różna. Na pewno są wyższe wynagrodzenia w Trójmieście i okolicach, mniejsze w mniejszych miejscowościach. Jakie branże? No, naprawdę różne branże. Począwszy od branży gastronomicznej poprzez branżę hotelową, usługi związane z cleaningiem, czy sprzątaniem. Generalnie płaca minimalna opiera się na pracach nisko wykwalifikowanej kadry pracowników. Ale to powoduje, wzrost płacy minimalnej powoduje, że zmniejsza się różnica między osobami, które mają wyższe kwalifikacje, więc automatycznie będą również rosły wynagrodzenia innych pracowników. Ta różnica między na przykład płacą pracownika wykonującego najprostsze prace, a na przykład urzędnika czy pielęgniarza będą niewielkie. Więc będą tutaj, będzie następował proces wzrostu wynagrodzeń.
Czyli tam będzie się pojawiała ta presja płacowa na zasadzie nie chce zarabiać minimalnej, tak?
Myślę, że tak. Na pewno będzie się to odzwierciedlało w ten sposób. Ja chciałem zwrócić też uwagę na jedno, że słyszałem, że płaca minimalna wzrośnie, ale płace w sektorze budżetowym mają być zamrożone. Nie wiem, czy to jest takie tylko fake news, jak to się mówi, ale też o tym słyszałem.
To ma być, mówiło się o zamrożeniu całego budżetu, znaczy całej puli przeznaczonej na ten cel, natomiast poszczególne wynagrodzenia mogą się oczywiście zmieniać i mogą ten... Łukasz Olechnowicz, a jak wygląda sytuacja właśnie związana z wynagrodzeniami w waszej branży w tej chwili? Były dane z marca, kwietnia, czyli tego okresu twardego lockdownu, gdzie nawet GUS pokazał, że płace w Polsce spadły średnio o 270-300 zł. Przy poziomie polskich płac to jest już zauważalna kwota. Natomiast pytanie, czy w tej branży nowoczesnych technologii też jest taka tendencja, czy mamy do czynienia ze stabilizacją, czy wszystko cały czas rośnie w górę?
Raczej się ustabilizowało na ten moment. Natomiast to, co możemy zauważyć, to inne podejście kandydatów do procesów rekrutacyjnych. Z jednej strony mamy większą liczbę osób poszukujących pracy, bo nawet firmy w branży nowoczesnych technologii zostały w jakiś tam sposób dotknięte obecną sytuacją. W związku z tym są osoby poszukujące pracy, więc mamy więcej kandydatów aktywnych, czyli takich, którzy sami się do nas zgłaszają. Z drugiej strony ci specjaliści, którzy pracują w firmach, nawet za mniejsze wynagrodzenie, ale czują się stabilnie, są bardzo niechętni do zmiany pracy. Czyli zmieniło się trochę podejście, które było do tej pory i ono też powodowało wzrost tego wynagrodzenia, dlatego że specjaliści mówili, ok, w tym momencie zarabiam tyle, jak mi dasz x procent więcej, to zastanowię się, czy chciałbym do ciebie przejść. W tym momencie specjaliści, którzy czują się stabilnie u swoich pracodawców, wolą przeczekać obecną sytuację, co również powoduje, że te wynagrodzenia są bardziej stabilne niż wcześniej.
No to jest może dobra perspektywa dla firm, które rzeczywiście mogły mieć niższe zlecenia czy niższe przychody. Natomiast przypomnę, najprawdopodobniej w przyszłym roku płaca minimalna wyniesie 2800 zł brutto. Wzrośnie też stawka godzinowa. Ona miałaby wynosić wtedy 18,30 zł. I tą decyzję podejmie rząd. I tu jest zgoda Solidarności, a nie ma zgody OPZZ. OPZZ chciało naprawdę wywindowania na 3100 zł miesięcznie. Panowie, zmieniamy temat. Ciekawy raport firmy Deloitte dotyczący branży budowlanej i zarówno na świecie, jak też w naszym kraju. I już w zeszłym roku widać było w branży budowlanej takie elementy, że ten wzrost nie następował tak szybko. Widać było, że światowa branża budowlana, ale też w Polsce jednak nie rosła tak szybko jak w latach wcześniejszych. No i teraz mamy sytuację pandemiczną. Z jednej strony deweloperzy głównie mówią, że to za chwilę znowu zaczną rosnąć ceny, że nie ma żadnego zahamowania, a z drugiej strony mamy całe raporty dotyczące między innymi tego, że studenci najprawdopodobniej nie przyjadą w październiku na studia, że może się okazać, że rynek stacji, że ten rynek wynajmu po prostu będzie miał najgorszy okres przed sobą. Więc panowie, z waszego punktu widzenia i zaczniemy od Tomasza Limona, jak wygląda ta sytuacja dewelopersko-budowlana? Są powody do niepokoju, czy to jest takie chwilowe zawirowanie?
Ten niepokój już jest zauważalny od marca tego roku, kiedy koniunktura, jeśli chodzi o branżę budowlaną, zaczynała spadać. W kwiecień był rekordowy, bo bodajże o 40% ta koniunktura spadła. W tej chwili powoli to się cofa i branża budowlana nadrabia te straty. Jednak chciałem zwrócić uwagę na jedno. W tej chwili branża budowlana realizuje inwestycje podpisane zlecenia w zeszłym roku lub z początkiem tego roku. to się kończy i perspektywa najbliższych miesięcy jest no, mało optymistyczna z tego względu, że nie ma nowych planów inwestycyjnych. Przetargi, które miały być rozpisywane na wykonawstwo, zarówno samorządowe, jak i krajowe, są odraczane ze względu na pandemię. Jest trudna sytuacja, bo nie ma nowych zleceń. W tej chwili kończone są kontrakty i kto wie, co pokaże nam koniec tego roku. Oczywiście, jeśli chodzi o branżę budowlaną, no to ten skutek pandemii, koronawirusa, od samego początku wskazywało na to, że będzie odroczony i te skutki tej pandemii nastąpią z końcem tego roku. Obserwujemy całą sytuację. Ja widzę, że i rozmawiam również z firmami deweloperskimi, że odnotowano spadek sprzedaży mieszkań. Niektóre firmy wahają się, czy podejmować nowe inwestycje, czy nie. Niektóre podejmują to ryzyko, a inne nie. Więc sytuacja jest bardzo niepewna. Trudno mi przewidzieć, jak to się dalej potoczy. Na ten moment prognozy są niezadowalające.
Mocno niepewne. Łukasz Olechnowicz, a do tych wszystkich elementów, o których słyszeliśmy przed chwilą, dochodzi jeszcze jeden element, a mianowicie coraz częściej analitycy zwracają uwagę, że nadostrożne są banki. I z jednej strony no, można zrozumieć, bo dbają o pieniądze swoich klientów i o swoje interesy, ale z drugiej strony, czy rzeczywiście nie jest taka sytuacja, że ten nadzór nad kredytami, niechęć do pożyczania w tej chwili, czy ta nadostrożność też częściowo w ten rynek budowlano-deweloperski nie uderza za mocno. Czy tutaj banki, ta postawa banków, ta nadostrożność jest rzeczywiście w tej chwili uzasadniona? Łukasz Olechnowicz.
Dyrektor Limon bardzo, znaczy bardzo dokładnie odniósł się do inwestycji infrastrukturalnych i publicznych. Poruszył też temat inwestycji mieszkaniowych i rzeczywiście tutaj sektor bankowy ma dużo do powiedzenia, dlatego że jednak zdecydowana większość mieszkań domów kupowanych w Polsce jest kupowana na kredyt.
To znaczy ostatnio było na pół mniej więcej, więc to tak się trochę zmieniało, ale co najmniej połowa jest uzależniona od kredytu. Tak,
tak, panie redaktorze, tylko pamiętajmy o tym, że duża część z mieszkań kupowanych za gotówkę była kupowana inwestycyjnie.
I oczywiście, tak.
W tym momencie wiele osób jest bardzo ostrożnych z kupowaniem kolejnych nieruchomości inwestycyjnych, chyba że rzeczywiście ceny mocno spadają, ktoś ma dużą potrzebę, żeby sprzedać poniżej wartości, to jakby tutaj rzeczywiście tak. Natomiast jeśli mówimy o deweloperce i osobach, które kupują to na własność czy dla siebie, to bardzo mocno banki są w tym momencie bardzo, bardzo ostrożne. Słyszymy nawet o sytuacjach, kiedy ktoś zdecydował się na dwumiesięczne wakacje kredytowe, które były przez banki zapewniane na początku koronawirusa. Okazuje się, że większość polskich banków nie chce udzielać kredytów osobom, które zdecydowały się na wakacje kredytowe, nawet jeżeli ich sytuacja jest w tym momencie stabilna, co było trudno przewidzieć te kilka miesięcy temu, w momencie, kiedy te osoby się po prostu na to decydowały tylko i wyłącznie
prezesie,
ze względu na
ale
zapewnienie.
Czy to jest nadgorliwość banków? Bo rzeczywiście ja z jednej strony patrzę na to, co się dzieje na rynku bankowym i ja tego nie rozumiem. Niskie stopy procentowe. Wydawać by się mogło, że ludzie ruszą po kredyty, a banki mówią mocno stop.
Niskie
to nie jest przesada.
Stopy procentowe oznaczają też niski zysk na produktach, na których bank zarabia.
No ale natomiast tam prowizje poleciały w kosmos, prawda?
Ale pamiętajmy też o tym, że banki przygotowują się na potencjalny kryzys, który może nastąpić za kilka miesięcy. Dalej nie wiemy, jak rozwinie się sytuacja covidowa i banki starają się być ostrożne, więc tutaj na ten moment rzeczywiście jest to bardzo duży problem dla sektora, ponieważ na ten moment budowlanka, jakby jeżeli mówimy o deweloperce, idzie trochę tym rozmachem wcześniejszym, sprzedanymi mieszkaniami, jakby transzami, które już były wcześniej zakontraktowane i jakby rzeczywiście to idzie do przodu. Natomiast, tak jak wspomniał pan dyrektor Limon, boją się inwestować w nowe, jakby boją się otwierać nowe inwestycje. Natomiast ja bym zwrócił jeszcze uwagę na jeden element. Jeden element, który moim zdaniem był dużo bardziej przewartościowany w ostatnich latach niż branża nieruchomości mieszkaniowych. A mianowicie wszelkie biurowce i branża biurowa, które biura były wynajmowane przez firmy z bardzo dużymi zapasami, z nastawieniem na rozwój. I ja sam osobiście znam firmy, które miały 30-40% wolnej przestrzeni i decydowały się jakby na to ze względu na potencjalny rozwój. W tym momencie jest odwrotna sytuacja. Firmy decydują się na to, żeby mieć obłożenie biura na poziomie, żeby mieć przestrzeń biurową dla około 70% pracowników i wiele firm,
poza tym element pracy zdalnej się tu pojawił, prawda?
Właśnie do tego zmierzam. Wiele firm, które mogą sobie pozwolić na pracę zdalną, decyduje się na tak zwane hot deski, czyli wynajem biurka przez pracownika wtedy, kiedy on tego potrzebuje. Tylko u nas w firmie przeprowadziliśmy badania, ile osób chce pracować, na około 1500 osób przeprowadziliśmy badanie, ile osób chce wrócić do pracy i być w biurze 100% czasu.
Powoli musimy kończyć, panie prezesie.
Jest to jedynie kilka procent pracowników, którzy rzeczywiście chcą 5 dni w tygodniu pracować z biura.
I panowie,
jeżeli mogę, dwa zdania.
Ale dwa zdania, panie dyrektorze.
Dosłownie dwa zdania. Chciałem powiedzieć jeszcze do tych kredytów. W tej chwili spadła liczba przyznawanych kredytów mieszkaniowych o blisko 40%. To świadczy o stosunku do zeszłego roku. To świadczy o tym, że banki są albo tych kredytów jest mało, to znaczy ludzie nie chcą kupować mieszkania, albo banki są ostrożne i tych kredytów nie dają.
No właśnie. I to jest ten problem, ale przepraszam, no niestety nasz czas się skończył. Przepraszam bardzo, musimy zakończyć naszą rozmowę. Ja przypomnę, dzisiaj w naszej audycji gościli Tomasz Limon, pracodawcy Pomorza, i Łukasz Olechnowicz, Infopuls Poland, a ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.